To jest temat mojego kazania dzisiejszego dla Ciebie, tatusiu. I to zdjęcie znalazłem w internecie, szukając właśnie dziecka, które daje coś tatusiowi. Akurat autor tego zdjęcia napisał, to był właśnie ojciec, i powiedział, że to jest jedno z jego ulubionych zdjęć jego syna, który właśnie zerwał jakiś tam byle jaki kwiatek i daje mu z uśmiechem. A zanim jeszcze zacznę, to może krótko się pomodlę i jeśli zgadzacie się ze mną, to powiedzcie amen.
Amen.
Jeszcze nie teraz. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, żebyś pomógł mi, napełnił mnie i sprawił, żebym nie mówił rzeczy, które są głupie dla Ciebie, ale które są mądre według Twojego słowa, i żebyś natknął to, co mówię. Ponieważ chcę stawać z pokorą przed Tobą i wiem, że cokolwiek powiem mądrego, to pochodzi z Ducha. Amen.
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 Punktem wyjściowym do tego kazania była taka myśl, że często myślimy sobie tak, nie wiem, czy wy macie takie myśli, ale ja przynajmniej miałem takie myśli, że przychodzi w życiu człowieka taki moment, kiedy musi sobie zdać sprawę, że to już koniec, że już nie może robić wszystkiego dla mamusi i dla tatusia. Mamusiu, dostałem piątkę. Tatusiu, wygrałem zawody. I kiedy tatuś się ucieszy, to my jesteśmy też szczęśliwi. Nie, kiedyś trzeba zacząć pracować dla siebie z takim przekonaniem po prostu, że to co robimy, co jest dobre. I tylko dlatego po prostu robić te dobre rzeczy, bo kiedyś co? Rodziców zabraknie i co? I my skończymy też dobre życie. Oczywiście tracimy ziemskich rodziców, ale nie tracimy Boga nigdy. I zauważyłem, że po prostu takie myślenie jest bardzo niebezpieczne. Zacząłem się wgłębiać właśnie w Pismo, w Słowo i zauważyłem, że niczego takiego nie ma, że po prostu takie oddanie dla Ojca jest czymś bardzo dziecięcym, ale jednocześnie czymś, czego nie możemy stracić. Jeśli zaczynamy robić dobre rzeczy, żyć dobrze, tylko z jakiegoś dobrego przekonania, tylko dla siebie, to po pierwsze może nam po prostu nie wyjść to. A poza tym to jest właśnie taka postawa niezależności, postawa buntu, która już od początku istnienia człowieka była takim zagrożeniem dla nas. No i wobec tego oczywiście pojawi się pytanie o to, czy takie oddanie dla taty to przypadkiem nie jest jakiś znak zapytania, jeśli chcemy dojść do dojrzałości. Co to znaczy dojrzałość? Czy zależność od tatusia po prostu wyklucza dojrzałość? Czy może wręcz odwrotnie? I musimy sobie zdać sprawę, myślę, że jesteśmy w różnym wieku tutaj, więc różnie to bywa, ale wiecie może ze swoich doświadczeń, że po różnych jakichś buntach, po różnych takich przygodach, kwestionowaniu zdania rodziców, bo chcę odwołać się tutaj do naszych ziemskich rodziców, dlatego że to, jak ich traktujemy, często przekłada się na to, jak traktujemy Boga. Więc trochę temu poświęcę. Więc po różnych buntach i kwestionowaniu zdania rodziców, naszych ziemskich, okazuje się, że najbardziej zależy nam właśnie na ich uznaniu. Jest to dosyć łatwe, jeśli rodzice są dobrzy dla nas. Wtedy dają nam dobre rady, dają nam wolność, ale jest trudne, kiedy rodzice są źli. Jest trudne, ale to nie znaczy, że w nas nie jest. To zawsze jest. Nawet jeśli rodzic źle traktuje dziecko, to zawsze dziecko chce jego uznania. Nawet wtedy, kiedy wyprowadzimy się, kiedy nawet zerwiemy kontakty, zamieszkamy w innym mieście, w innym kraju. I nawet wtedy, kiedy rodzice już nie żyją, to nadal gdzieś jest. Nadal mamy gdzieś zakorzenione, gdzieś w głowach, głęboko to, co, to, czego rodzice nas uczyli jako małe dzieci. I chcemy gdzieś tam podświadomie po prostu zyskać ich uznanie. Ci, którzy są osieroceni wśród was, ja na szczęście jeszcze nie jestem, być może mieli takie myśli, nie wiem, ale że po prostu kiedy myślimy, co chcielibyśmy powiedzieć jakiemuś zmarłemu rodzicowi, to pojawiają się różne rzeczy. Myślę, że jedną z tych rzeczy jest właśnie to, że zobacz, żyję tak, jak chciałeś, tak jak mnie uczyłeś. I chciałoby się usłyszeć po prostu tak, żyjesz nawet lepiej, jestem z ciebie dumny. Ale często się tego nie usłyszy, bo po prostu albo nie ma się kontaktu z rodzicem, są jakieś zranienia, albo po prostu rodzic już nie żyje i nie usłyszy się tego. Ale to jest, to pragnienie uznania. No i zadałem sobie takie pytanie. Dlaczego? Co jest takiego w rodzicach? Dlaczego po prostu inne pochwały od kogoś innego nie robią na nas takiego wrażenia, jak pochwały od rodziców. Po prostu myślę dlatego, że oni nas stworzyli. W ziemski sposób stworzyli nas po pierwsze w łóżku, a po drugie stworzyli nas swoimi słowami, swoim zachowaniem, wzorem, czyli wychowując nas. Jeśli ja będę miał dziecko i ktoś je pochwali, to będzie też chwalił mnie. Ale jeśli ja je pochwalę, to będę je chwalił w pełniejszy sposób. Nie wiem, czy rozumiecie to, ale jest coś takiego, że kiedy Stwórca chwali swoje dzieło, to jest w tym moc większa niż pochwała kogokolwiek innego. Jest taki fragment, który to potwierdza, z Ewangelii Jana, 17 rozdział, od 1 do 5 wersetu. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których Mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. I to jest już taki pierwszy zwiastun tej zależności. To znaczy, Jezus najpierw uwielbił Ojca, wykonując dzieła, które mu zlecił, czyli wszystko, co robił dla Ojca, a jednocześnie z drugiej strony Ojciec uwielbił Jego, kiedy już te wszystkie dzieła się dokonały. I teraz, jeśli Twoi rodzice Cię stworzyli w ziemski sposób, to i ich pochwała ma moc, i ich uznanie ma moc, to trzeba pomyśleć, o ile większą moc ma pochwała i uznanie tego, który ukształtował nas w łonach naszych matek, czyli Boga. Jeśli ktoś nie wierzy, że Bóg go ukształtował w łonie jego matki, to może sobie postudiować jakąś tam literaturę ciążową i będzie wiedział, że mnóstwo procesów po prostu jest nieodgadnionych, jest zagadką po prostu. Nie wiadomo, jak to się dzieje, że pewne rzeczy powstają, po prostu dziecko powstaje. Pewne wiadomo, a pewne po prostu są zagadką. Więc Ojciec nas stworzył i Ojciec ma tę moc i dał nam Ducha, to jest najważniejsze. Dał nam Ducha i jest naszym faktycznym Stwórcą. Dlatego Jego uznanie ma największą moc. Chciałbym właśnie, żebyście mieli na wstępie taki... Zaraz muszę sobie położyć zegarek, bo być może przeholuję z czasem. I żebyście mieli taką myśl, że cokolwiek robicie, to robicie dlatego, że najpierw Ojciec was pokochał, a potem wy pokochaliście Jego. Zwykle nie chce nam się robić rzeczy dla nikogo, dla kogoś, kto nas nie kocha. Najbardziej chcemy robić dla kogoś, kto nas kocha. To jest naturalne. I coś, co pokazuje, jak mocno to działało w życiu Jezusa, to jest ten werset. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go mówiąc. To jest sytuacja, kiedy Jezus został przy studni Jakuba, rozmawiał z Samarytanką, w tym czasie Jego uczniowie poszli po jedzenie, zgodnie zresztą z wolą Jezusa, przynieśli to jedzenie, no i normalnie chcą Mu dać. Mistrzu, jedz. Ale On odrzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł Mu co jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał, i dokonać Jego dzieła. Dopiero teraz, jak przygotowywałem to słowo, to wydało mi się to takie oczywiste, no, że rzeczywiście, no, Jezus powinien tak powiedzieć, ale zawsze wcześniej wydawało mi się, że po prostu On im takie kalambury kolejne zafundował, że nie wiadomo, o co tu chodzi, a tu po prostu chodzi o tę zależność od Ojca, że On tak bardzo karmił się tym, tak bardzo to było Jego misją, tak bardzo było to Jego pragnieniem, żeby przypodobać się Ojcu i żeby wypełnić Jego plany, że to było Jego pokarmem, karmił się tym. Do tego stopnia, że nie chciał zwykłego jedzenia, które uczniowie Jego przynieśli. I teraz pytanie, czy ja odczuwam tak mocną miłość Ojca, że jestem w stanie powiedzieć coś takiego, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. To jest wyzwanie. Myślę, że jeszcze nie dorosłem do tego, albo nie otworzyłem się aż tak bardzo na miłość Ojca, żeby móc powiedzieć coś takiego, jak Jezus powiedział. I to jest takie pytanie też do Was. Czy Wy odczuwacie tę miłość? Ale nie dziw się też, że jest inaczej, bo to jest problemem człowieka od samego początku, taki duch niezależności. Właśnie porzucenie tej miłości Ojca, pomyślenie, że ja też mogę być po prostu sam z siebie, mogę wiele rzeczy zdziałać i to też będzie dobre. I że to no dowód tego, że to po prostu tkwi od nas od samego początku, ten werset. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z Niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. No i po prostu Ewa zerwała, a Adam, który stał obok, pozwolił na to. I tak się zaczęła nasza niezależność od tatusia. Chciałbym, żebyście też cały czas mieli przed oczami tego chłopca, który tam w prawym górnym rogu jest, który na początku myślałem, że to głupie, że tak te kwiatki będą stać, ale może nie. Możecie sobie wyobrazić, że też tak daje tatusiowi. Kiedyś właśnie szef teatru studenckiego dał nam takie zadanie, żeby sprawdzić, jaką mamy wyobraźnię sceniczną. Kazał nam udać, że jesteśmy takimi małymi, czteroletnimi dziećmi i że tak chcemy zajrzeć przez dziurkę od klucza, co jest po drugiej stronie, bo są właśnie święta i tam są prezenty. Po drugiej stronie drzwi. I wszyscy, łącznie ze mną, robili coś takiego, że szli delikatnie, tak jak dzieci, wreszcie do tej dziurki zaglądali. I tak po kolei wszyscy, jedni ładniej udawali, jedni bardziej udani, jedni mniej. I po prostu okazało się, że potem, że wszyscy są cymbały, bo jeśli byśmy naprawdę byli tymi dziećmi, to byśmy szli tak. I tu gdzieś jest ta dziurka, i ja ledwie dosięgam. No i w ten sposób tak samo ledwie dosięgamy po prostu do tego taty, żeby dać mu ten kwiatek. A to jest tylko kwiatek. Ale to dla taty i tak ma znaczenie. Bo on kocha po prostu, jak coś dla niego robimy. Jezus naucza nas tego. Naucza właśnie tej zależności. Włączył się wygaszacz. Podkreśliłem momenty, kiedy on mówi o tej zależności właśnie, o tym zakorzenieniu. I zauważcie, że po prostu w tym małym fragmencie, będzie jeszcze druga odsłona, kilka jest. Po prostu tak jakby on chciał wbić nam to do głowy, że po prostu trwajcie we mnie. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, też nie możecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zaschnięta latorośl. Tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwał w miłości jego. No właśnie, trwało w miłości jego. To znaczy, że ojciec go kochał i on o tym wiedział bardzo głęboko, bardzo mocno, a jednocześnie on kochał ojca. I trwał w tej miłości. Jeśli chcecie więcej objawienia na temat krzewu winnego, to pamiętam, że Zbyszek Walc miał kiedyś takie słowo, bo hodował krzew winny. Nie pamiętam dokładnie, co mówił, ale to było bardzo fajne. Więc. I teraz to pytanie. Właśnie to, że czerpiemy z krzewu i owocujemy dla niego, dla tego winogrodnika. No bo dla kogo on może owocować krzew? Dla winogrodnika, no dla nikogo innego. I właśnie to nazywam tą zależnością od ojca. Z jednej strony, że czerpiemy z niego, a z drugiej strony, że owocujemy dla niego. Możecie to nazywać jak chcecie. Ja to nazywam zależnością od ojca i pod tym hasłem będzie dalej to używane. I teraz pojawia się pytanie. Czy my jesteśmy dojrzali? Skoro jesteśmy zależni od ojca, czy my jesteśmy dojrzali? Myślę, że każdy z nas chce być dojrzały. Ostatnio nagrywałem w studio Frate Chrześcijanin Natalię Niemen, rozmowę Jagody Markiewicz z Natalią Niemen. I ona powiedziała taką śmieszną rzecz. Ja mam 37 lat, ale ja tak naprawdę to marzę już mieć 40. I po prostu, wow, kobieta coś takiego mówi. Ale dlaczego? I tak Jagoda się pyta Natalii Niemen. No i mówi po prostu, że ona tak bardzo pamięta o tych swoich głupotach z młodości, że ona chce, tęskni po prostu już za taką dojrzałością. Po prostu każdy wiek ma swój czas i swoje cechy, ale myślę, że po prostu dojrzałość to jest coś cennego, do czego każdy z nas jakoś dąży, jest na we właściwym miejscu po prostu. Każdy w swoim życiu jakiś poziom dojrzałości osiągnął i każdy tej dojrzałości pragnie. Dlatego ta dojrzałość jest taką wartością nadrzędną. I teraz jest wątpliwość. No, to można tak w kółko dla tatusia. Gdzie ta dojrzałość w końcu jest? Czy zależność faktycznie wyklucza dojrzałość? I właśnie zauważyłem, że nic takiego nie jest napisane w Biblii. Miałem jeszcze taką myśl, że no tak, ale w taki ziemski sposób, no to jest, że mąż opuści matkę i ojca i stanie się jedno z żoną. No i wtedy rzeczywiście bardziej już nam zależy na uznaniu żony czy uznaniu męża niż na uznaniu rodziców, ale to nie znaczy, że gardzimy teraz tym uznaniem rodziców. Nie musisz być wtedy już posłuszny, ale wciąż cenisz ich zdanie i bierzesz się pod uwagę. A jeśli jeszcze masz wątpliwości co do ziemskich rodziców, to nie możesz mieć wątpliwości co do Boga, bo Jego uznania na pewno potrzebujesz. I co to jest dojrzałość? Może wam się teraz skłębią w głowie jakieś definicje. Co to jest dojrzałość? Jak to najkrócej zdefiniować? Ja zobaczyłem, że dojrzałość to jest po prostu być jak Chrystus. Chrystus był zależny od Ojca. To już o tym już powiedziałem. Ale co jest jakimś drugim elementem tej dojrzałości? Myślę, że to jest odpowiedzialność. I odpowiedzialność w tym sensie, w jakim to rozumiał i mówił o tym Edward Ćwierz, pastor Skiec, tydzień temu. To znaczy odpowiedzialność za to, co robię. To znaczy, że ja słucham, biorę odpowiedzialność za swoje życie i słucham Boga i wykonuję to, co On mi powiedział. I takim obrazem odpowiedzialności Jezusa jest ten fragment. Łukasza 22, 41, 44. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i patrzył na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił. I był pot jego, jak krople krwi, spływające na ziemię. To jest po prostu obraz odpowiedzialności. Jezus w tamtym momencie musiał być bardzo, bardzo mocno zakorzeniony w miłości Boga. Musiał też Go kochać. Ale w tym samym momencie to nie wystarczyło, że po prostu mówił: Tatuszu, kocham Cię i zrobię to. Nie, on walczył, podjął odpowiedzialność i modlił się, to znaczy też słuchał Boga. Powiedział: jeśli to Twoja wola, to oddal ten kielich. I musiał słyszeć odpowiedź. Skoro dalej się modlił i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i były krople potu, jak krople krwi, to znaczy, że usłyszał odpowiedź, że jednak nie, że jednak ma pójść na ten krzyż. Usłyszał i po prostu zdecydował się ponieść tego konsekwencje. I odpowiedzialny za siebie to nie znaczy niezależny. Tak naprawdę jest wprost przeciwnie. Nie możemy być odpowiedzialni, myślę, jeśli nie jesteśmy zależni od Ojca. No bo co to będzie za odpowiedzialność? Głupia odpowiedzialność za jakieś głupie decyzje. Musimy szukać tej relacji, tej miłości tatusia. I tam moja definicja, oczywiście, że to jest zależność plus odpowiedzialność, to nie jest jakaś pełna definicja. Na pewno jak pogrzebiecie w Biblii, to możecie dodać do tego jeszcze jakieś inne elementy. Ale tutaj potrzebowałem pewnej rzeczy, która będzie taką przeciwwagą. To znaczy, my wiemy, że dzieci nie są dojrzałe, a jednocześnie dzieci są zależne od Ojca. Skoro mamy zostać tak jak dzieci i być cały czas zależni od Ojca, to czego nam brakuje jako dzieciom? Czegoś nam brakuje. I właśnie to jest ta odpowiedzialność. I teraz te dwa elementy też się pojawiają w fragmencie z listu do Efezjan. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, czyli do dojrzałości. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa. No i tu właśnie to są te dwa elementy. Nie dawać się zwodzić. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy miałem może 8 lat i pojechałem na rowerze z moim bratem i z jego kumplem z liceum wtedy i nie, może więcej lat, ale to nieważne. W każdym razie byłem mały. Jechaliśmy Nowym Światem i ten kumpel prowadził, ja byłem drugi, mój brat ostatni. No i jak to starszy brat pilnuje młodszego i tamten kumpel w pewnym momencie skręcił, przez podwójną ciągłą zawrócił i po prostu to niby nic. Dzisiaj robię to samo, ale jeżdżę na rowerze. Oczywiście, jeśli nic nie jedzie, Ale wtedy byłem mały i nie wolno mi było takich rzeczy robić. Zresztą teraz też nie wolno. No i ja pojechałem za tym kumplem, a mój brat potem był oburzony i powiedział, ja wszystko powiem rodzicom. I powiedział. I po prostu dostałem burę za to, że nie myślę, ale i moje wytłumaczenie było takie, no ale jak to, no przecież ja jadę za tym, co prowadzi. Ale rodzice słusznie powiedzieli, no ale czy ty myślisz? No w tym wieku to już by wypadało trochę pomyśleć. No i właśnie to jest to, czy dajemy się zwodzić, czy zawsze zwalamy na tego, co prowadzi. We mnie było takie poczucie zależności, że ja robię to, gdzie rodzice mnie prowadzą, ale to nie był tata. To był jakiś kumpel mojego brata. Czyli dałem się poprowadzić komuś, kto nie był tatusiem i nie wiedział, co jest dobre. Albo po prostu wygłupiał się. No po prostu zrobiłem coś głupiego. Ale nie tylko źli przewodnicy nas zwodzą. Czasem zwodzi nas też po prostu to, co nam błyszczy wokół. Tak jak w Łukasza 8:14 jest przypowieść o siewcy i o słuchaniu. A to, które padło między ciernie, mówi o kolejnym ziarnie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia. To są takie fajne trzy elementy. Ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. Czyli to jest to zwodzenie. I właśnie tutaj jest kwestia tego, żeby nauczyć się słuchać. Pamiętacie może, jak Edward Ćwierz opowiadał o tej swojej córce, która miała zagwozdkę, gdzie jechać na studia, czy zostać w Kielcach, czy gdzieś do Szczecina, czy jeszcze gdzieś. I po prostu on, chociaż wiedział, to nie powiedział i kazał jej słuchać Boga i potem okazało się, że ma tę samą wersję i po prostu, że ona zostanie w Kielcach, to usłyszała od Boga i to był dobry plan dla niej. I wzięła odpowiedzialność właśnie i nie dała się zwieść przez cokolwiek. I drugi element z tego fragmentu z Efezjan 4:13 wzrastać w Chrystusa. To znaczy co? To znaczy być posłusznym, bo wzrastamy w Chrystusa jak w głowę, czyli jesteśmy posłuszni i też jak w krzew, bo to jest ten obraz, który poprzednio pokazałem. Czyli czerpiemy soki i wydajemy owoc. Co to jest? Właśnie odpowiedzialność i zależność. I oczywiście, no, można to nazywać jak chcecie. Właśnie zależało mi tylko na pokazaniu tej zależności, że dzieciom czegoś brakuje do dojrzałości. To jest odpowiedzialność. Ale jednocześnie, kiedy gonimy za dojrzałością i chcemy być odpowiedzialni, to nie możemy pozbyć się miłości taty. Nie możemy pomyśleć, że nagle teraz będziemy dojrzali, więc już pewne rzeczy głupie nie będą nam w głowie się kręcić. Ale po prostu, żeby cokolwiek dojrzałego chcemy zrobić, żeby to wypływało z chęci przypodobania się tatusiowi. No i co to jest ta pełnia Chrystusowa? Myślę, że to jest właśnie taka pełnia prawdy, bo Chrystus jest prawdą, pełnia poświęcenia. Chrystus się poświęcił dla nas. I jest to cel wychowania nas przez Boga, żeby być jak Chrystus. To jest cel. To znaczy, że jak będziemy jak Chrystus, to nie będzie już nie będzie takiej opcji, żeby było lepiej. Mówi się, że nigdy nie jest tak, żeby już nie mogło być gorzej. Ale może być tak, żeby już nie było lepiej. I to jest właśnie ten stan, kiedy jesteśmy dojrzali jak Chrystus. I teraz po co ta cała mowa o dojrzałości? Po prostu, żebyśmy nie zgubili tego chłopca, który cały czas tutaj w prawym górnym rogu siedzi. Żebyśmy, ucząc się odpowiedzialności, kiedy po prostu wystąpi na ten krwawy pot, nie zapomnieli, że to wszystko jest z miłości dla tatusia i że my jesteśmy zależni od niego, że on nam daje siłę i że to w nim jest sens. Że po co zrywasz ten kwiatek, jak nie można go dać tatusiowi? Po co cokolwiek dobrego robić, jeśli nie dla tatusia? I jeśli nie kochasz go, to znaczy, że wcześniej nie przyjąłeś też jego miłości, odciąłeś się w jakiś sposób od niej. I też myślę, że ja nie powinienem i wy też się łudzić po prostu, że jeśli nie że w takim stanie po prostu nic nie zrobimy dla niego. Jeśli nie będziemy kochać, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie będzie żadnej walki. Tylko pogrążanie się, trwonienie sił i tak wszystko, czego dokonamy, to i tak się wszystko rozpadnie. Nie dość, że będziemy budować z jakiegoś tam siana, nie z cegieł, to nawet tego fundamentu Chrystusa nie będziemy mieć, bo go sami odrzucimy tę miłość. I tutaj jest fragment hymnu o miłości, ten dalszy fragment, który zawsze przelatywałem, bo lubię się tak rozkoszować tymi pierwszymi fragmentami, że miłość jest cierpliwa, tak, dobrotliwa, tak, Bóg dobrotliwy jest dla mnie, nie zazdrości, nie, kiedy coś mi się dobrze dzieje, to ja też tak mogę kochać, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości. Ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Wszystko znosi. I teraz już po prostu jestem jak taki... Po prostu jakbym się napalił jakiś tam... Chociaż nigdy nie paliłem, więc nie wiem, jak to jest. Ale tam jest coś więcej. Jest coś więcej. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli język, ustaną. Jeśli wiedza, języki, w niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, dojrzałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozmówałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wrosłem, zaniechało mi tego co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. I teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Nie rozumiałem, dlaczego Paweł napisał o tym, że był jak dziecię i wyzbył się tej dziecięcości i teraz na męża wyrósł. Jaki to ma związek z tą miłością? Właśnie taki, że poznam tak, jak zostałem poznany. Że brakuje mi jeszcze tego. Nie jestem tak jak Chrystus, że po prostu mogę powiedzieć, że moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, ponieważ jeszcze nie poznałem tak, jak zostałem poznany. Ale dążę do tego. I kiedy nastanie doskonałość, to cząstkowe to przeminie. Właśnie na tym polega właśnie to zaniechanie tego, co dziecięce. Że dojdę do tej pełni miłości, pełni Chrystusowej, że poznam tak, jak zostałem poznany. I ten brak bliskiej relacji powoduje często dużo problemów. To jest pytanie o wypalenie. Nieraz chrześcijanie czują się wypaleni. Dlaczego? To taki ciąg przyczynowo-skutkowy wypisałem. Można by oczywiście jakieś coś wyrzucić, coś wrzucić jeszcze. To nie jest jakiś kanon. Ale generalnie zaczyna się od tej braku bliskości, braku miłości. Jeśli nie słuchamy, to możemy wszystko robić ok. Ale możemy też popełnić błąd. Tak czy owak dojdziemy do zniechęcenia. Jeśli robimy coś dobrego, ale bez miłości, no to nie mamy na to siły. Po prostu. Mimo, że dobrze idziemy, to nie mamy mocy. A jeśli zrobimy błąd, no to już zupełna porażka. Przychodzi właśnie niemoc, zniechęcenie, wypalenie. I kiedy widzimy swoje porażki, to też nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Przecież Bóg nam coś obiecał. Wtedy zaczynamy krytykować Boga. Może nie od razu otwarcie, ale gdzieś tam podświadomie. Pojawia się bunt. I już zupełne oddalenie od tatusia. Ale nie musimy popełnić tych błędów. Nie jesteśmy na to skazani. Tylko pytanie, czy jeśli oddalę się od Ojca, to czy chcę wracać? A jeśli popełnię błąd, to czy jestem w stanie się do Niego przyznać? Czy jestem w stanie pomyśleć, że to może jednak źle usłyszałem od taty? Może jednak po prostu za mało czasu z Nim spędziłem i usłyszałem coś, co nie było Jego słowami? Tak się zdarza. I ważne, żeby po prostu nie zwalać nic na Boga. Bo z Bogiem nie ma nigdy problemu. On zawsze jest otwarty na nas. On nas zawsze kocha, ma ramiona wyciągnięte. Tylko nie przypisywać mu błędów naszych ziemskich rodziców. Tu mam takie błędy wypisane. Czasem myślimy, że za dużo od nas rodzice wymagają. Albo z kolei za mało. Że nie mają jakichś specjalnych aspiracji związanych z nami. No, jak jakoś tam nie dowierzają w nas. No, jesteśmy dziećmi, ale to nic specjalnego się nie oczekują. Nie spodziewają po nas. To też jest zła skrajność. Jak pamiętam, Ester, jak się uśmiecha, więc mi przypomniała o takiej sytuacji, jak prowadziła warsztat na Wiatrołapie Modre od urodzenia i załamywała ręce, jak po jakimś pierwszym spotkaniu spotkała się z taką postawą, że no ale nie wszystkie dzieci są takie mądre od urodzenia. No i właśnie o to chodzi, że po prostu często rodzice wymagają od nas za dużo, ale z kolei też za mało. Czasami nas ignorują. Czasami nie wiedzą wcale, co jest najlepsze dla nas. Mówią, będziesz lekarzem i koniec. A może wcale nie mam być lekarzem. Często rodzice mają rację. Dobrze nam doradzają, ale nie zawsze. Nie doceniają. No i teraz, czy Bóg jest taki? A może to są moje własne błędy? Brak mi pokory. A pokora to jest zgoda na to, co Bóg mówi na mój temat. To jest zgoda na to, co Bóg wielkiego mówi na mój temat. I zgoda na to, co Bóg małego mówi na mój temat. Bóg dobrze wie, kim ja jestem. I wie, że nie jestem stworzony do małych rzeczy. Nie jestem stworzony do jakichś po prostu zbawiania świata, tak jak Chrystus. Ale też nie jestem powołany do małych rzeczy. I on wymaga ode mnie nie za mało, nie za dużo. Tylko ja muszę być pokorny. Poza tym nie mam czasu słuchać. Ostatnio na grupie domowej Kasia z kolei też ją użyje tutaj. Zapytała mnie, jak ja sądzę, czy ludzie, którzy są świeżo nawróceni, nie mają przypadkiem większych problemów z takim poczuciem, że żyją z Bogiem zawsze, niż ci, którzy są od dawna nawróceni. W sensie, że po prostu masz takie poczucie, że coś się dzieje, coś troszkę zaczęło się bezbożnie żyć i czy nadal żyjesz z Bogiem, czy On jest z tobą? Ja myślę, że każdy ma taki problem, czy żyje długo z Bogiem, czy krótko. I właśnie warunkiem tego, żeby tak się nie czuć, jest to, żeby słuchać, mieć czas na słuchanie. I wtedy nie mamy też poczucia, że Bóg nas ignoruje, bo On nigdy nas nie ignoruje. On zawsze wychodzi. Jajko mądrzejsze od kury. To jest odpowiedź na to, że po prostu Bóg wie, co najlepsze dla nas, ale nie, my jesteśmy mądrzejsi. Nie przyjmuję nagany. I to jest ciekawy punkt, bo ja to widzę po sobie, że ja często w relacjach z rodzicami byłem, a może nawet czasem też jestem, takim cwaniakiem emocjonalnym, tak bym to nazwał, że ja myślę, że jakoś wcześniej zorientowałem się, że prawdziwy bunt to nie jest taki, że ja nie zrobię, co tata i mama mówią. Ale najbardziej ich zdenerwuje, jak ja zrobię, ale powiem, że ja i tak wiem swoje. I to jest najgorsze. Przyjąłem nagany, zrobiłem, tak, zrobiłem, jest jak chcecie, jest Boże jak chcesz, jest Boże jak chcesz. Ale ja myślę sobie. I po prostu to jest takie świadome odcinanie się od miłości Boga. I to jest też historia Jonasza, nie wiem czy pamiętacie, który po prostu w końcu, jak go ryba wypluła, bo powiedział, że spełnię co ślubowałem, ale nic, powiedział nic, że uznaje, że Bóg ma rację. Ale powiedział, że spełnię co ślubowałem, więc ryba go wypluła, poszedł do Niniwy. Jedyne co mówił, to, że jeszcze 40 dni zostało do zburzenia Niniwy. A nic o Bogu, nic o tym, że jest takie zbawienie, nic, bo nie chciał tego. Buntował się przeciwko temu, kiedy Bóg nie spuścił ognia na Niniwę, kiedy zbawił to miasto, 120-tysięczne, czyli jakiś taki Płock dzisiejszy, to po prostu rozgniewał się na Boga. Jakoś źle nie skończył. Trochę tam usychał pod krzewem, który Bóg wypuścił, potem usechł z woli Boga, żeby pokazać mu, że ty, Jonaszu, się żalisz nad krzewem, a nie użalisz nad Niniwą. Po prostu nie dopuszczajmy do takiej sytuacji, że nie przyjmujemy Bożej nagany. Że tylko wykonujemy, no dobrze, no zmusiłeś mnie, Boże, tak jak Jonasza, ale ja wiem swoje. Bo to jest odcinanie się od tej miłości, tatusia. I teraz myślę, że już widzicie to, że po prostu mamy robić coś dla taty z miłości. I ja sobie tak zadałem pytanie, No dobrze, ale co robić? Nie lubię takiego chrześcijaństwa. Trochę już... Boże, chyba z 15 lat od mojego nawrócenia i 8 od chrztu w wodzie. Więc widzę to na swoim przykładzie, że nudzi mi się wiara, kiedy nie wiem, co mam robić, kiedy tylko po prostu stoję na przykład przed Bogiem i wyciągam ręce, przeżywam coś i po prostu śpiewam chwała, chwała, uwielbiam Cię Boże. I to jest dobre, bo to jest tak jakby takie dziecko, które wchodzi do łóżka taty i się tak kokosi po prostu i chce być blisko i tak. I tato to kocha po prostu. Nasz tatuś to kocha, ojciec w niebie. To nasze po prostu podnoszenie rąk, pływanie, to jest takie kokoszenie się na tego łóżka. Ale to nie jest też jakiś powód do dumy. Tylko co jest tym powodem do dumy? Wiadomo, że my chlubimy się z Ojca, z Jezusa się chlubimy, nie z naszych uczynków. Ale z drugiej strony, Bóg chlubi się naszymi uczynkami. Każdy dobry uczynek, który robimy, chwali Jego. A my chlubimy się Nim. Więc po prostu ja tęsknię za takim konkretem. Lubię zadawać sobie takie pytania. Po co wierzysz? No, żeby być zbawionym. No, oczywiście jest ta druga strona, żeby jeszcze dobrze żyć tu na ziemi, ale powiedzmy, żeby być zbawionym. Ale skąd masz pewność, że będziesz zbawiony? No, bo w Biblii jest napisane. A jakiś masz papier na to? No, to jest papier. To jest papier. Ale to jest tylko Biblia, to jest zbiór legend po prostu jakiś. Skąd wiesz, że to mówi prawdę? No skąd? Z tego, że moje życie się zmienia. Że to, co tu jest napisane, okazuje się prawdą w jakiś niewytłumaczalny sposób. Widzę cuda. Widzę, że po prostu jak diabeł mnie sidlił po prostu w jakichś podłościach, tak jestem wolny od tego. Mimo, że sam próbowałem i nie wychodziło. I dlatego wiem, że to nie jest zbiór legend. I to jest konkret. Ja w pewien sposób żyję. Bardziej uświęcony przez Jezusa, mniej, ale po prostu widzę, że to jest konkret. Mam pewność zbawienia. I tego, że On mnie nie opuszcza też tutaj za życia. Błogosławi mnie. Napisałem tutaj w tytule gorliwość. Oczywiście można wybrać jakiś inny klucz. W Biblii jest mnóstwo przykazań. Między innymi dlatego też zacząłem swojego bloga pisać, bo zainspirował mnie pastor, który powiedział, że w Nowym Testamencie jest mnóstwo przykazań Jezusa. Gdybyśmy tylko próbowali je wszystkie wypełniać, tak jak ten koleś żydowskiego pochodzenia, Amerykanin, który napisał książkę Rok biblijnego życia, a nie był zbawiony, gdybyśmy po prostu taką gorliwość zachowali jak on, to by się wiele zmieniło. I dlatego zacząłem studiować, no to co ten Jezus mówi, żeby może tak spróbować. Wypróbować. Jak mówi, że taką żyć, to zobaczyć, co się stanie, jak będę próbował tak żyć. No i dlatego gorliwość. Tylko czy można płomiennie coś robić dobrego? Ja myślę, że nie, bo ja jestem leniwy albo obojętny. Ale wiem, że można gorliwie kochać. Ci, co byli na Gungorze, to zrozumieją pewnie to pytanie. Czy można gorliwie powybijać wszystkie pająki w garażu? Można. Czy można gorliwie... Nie wiem, przewijać dzieci. A co to za zadanie, no? A po prostu widzicie, jak matki po prostu przewijają. Nie, no czasem są zmęczone, ale zwykle to jest tak, że coś tam przewijają i... Mają pełno gorliwości i takiej miłości do tych dzieci. Bo kochają. Tylko takie mam zastrzeżenie, jeśli już będziemy wgłębiać się w tę gorliwość. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. Czyli uwaga z gorliwością. Nadgorliwość jest nasza nadfaszyzm. Podobnie. Ale nie mamy szans na nadgorliwość, jeśli zachowamy rozwagę. A co to jest ta rozwaga? Mamy w Rzymian 10 rozdział i tak. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Ale bowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Więc w tej pogoni, po prostu w gorliwości robienia rzeczy dla Boga, znowu nie można stracić tego usprawiedliwienia z Chrystusa, tej miłości. Widzę, że mam niewiele czasu już, jakieś 15 minut, więc będę... I to właściwie już prawie koniec. Właśnie według tego klucza, gorliwość, wyszukałem w Biblii takie różne fragmenty, które mówią o tym, co gorliwie można robić dla Boga. No i po pierwsze, nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Czy robisz to gorliwie? Czy napominasz bliźnich, nie chowając żadnej nienawiści w sercu do nich? To jest konkretna rzecz, którą można zrobić gorliwie. Dla tatusia. Dać mu kwiatuszek. Upomnieć bliźniego. Może to nic ciekawego, ale on to lubi. Dalej. Będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. To też znowu kolejna konkretna rzecz, którą można robić gorliwie. Wołać o przebłaganie za swoich bliźnich, za swoją rodzinę, za swoich przyjaciół. To jest bardzo prozaiczne wbrew pozorom rzecz. Po prostu jestem sam w domu, mówię sobie, teraz jest czas, żeby wołać o nich. Mam pół godziny. Robię. I wypowiadam słowa, które nie trafiają w próżnię. Ale robię to gorliwie. I to ma swoje oddziaływanie. To jest konkretna rzecz. Tak jak pozmywać naczynia. Tak jak, nie wiem, no cokolwiek konkretnego, co robimy. Można to robić gorliwie. Następna rzecz. A on odpowiedział. To zdaje się... Zawsze mi się mylą ci Izajasz, czy... Pewnie źle mówię, ale on, to był prorok. On opowiedział, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastawiam na moje życie, aby mi je odebrać. Nawet jak będą nastawiać na Twoje życie, to możesz stawać w obronie Pana Boga zastępów. Czy Bóg nie może się sam obronić? Może. Ale dlaczego nie zrobić czegoś dla Niego? Dlaczego nie zmienić rzeczywistości, która jest wokół? Dlaczego nie powiedzieć, że Bóg istnieje i mało tego, że istnieje, jest kochającym Bogiem? I to, że zło jest na świecie, to nie jest Jego wina. Dlaczego nie stawać w obronie Pana Boga zastępów, skoro wszyscy synowie izraelscy porzucili przymierze z Nim? To można robić gorliwie. Konkret. Następny. Ezdrasza 5:8. Niech będzie wiadome królowi, że udaliśmy się do prowincji judzkiej, do świątyni potężnego Boga. Jest ona odbudowywana z kamienia ciosanego, a ściany wykonane są drzewem. Praca ta jest wykonywana gorliwie i żwawo postępuje naprzód. I tutaj mam dwa punkty, bardzo podobne. Budować świątynię Pana. Czyli kto, co jest świątynią Pana dzisiaj? My sami i inni ludzie. Odbudowywana z kamienia ciosanego, a ściany wykładane są drzewem. Kiedyś usłyszałem od jednego człowieka, który też nagrywał mnie w radiu, że jak się wgłębić w te instrukcje budowania świątyni, bardzo konkretne i bardzo techniczne tak naprawdę, to bardzo można wiele wyciągnąć dla siebie w takim sensie, jak nasza świątynia w sercu ma być budowana. Nie jestem aż taki otrzaskany z tą tematyką, żeby dowodzić tego, że tak jest, ale tak prowokuję was, żebyście zerknęli do tych fragmentów. Więc po pierwsze mamy budować świątynię Pana w sobie i ludzi budować, ale po drugie też oddawać siebie dla spraw Królestwa. To jest ten drugi fragment z Ageusza. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Gorliwie krzątamy się koło własnego domu, a czy mamy gorliwość dla spraw Królestwa? I dalej. Psalm 63. Boże, Tyś... Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak można gorliwie szukać Boga. Czy to jest jakiś duchowy stan, o którym się chodzi? Nie, to znowu jest konkret. To jest to, że ja jestem w swojej izdebce i podejmuję decyzję, że teraz nie będę czytał gazet, nie będę po prostu czegokolwiek innego przygotowywał, ale będę szukał Boga. To jest czynność bardzo konkretna, którą można gorliwie robić. Dalej Jeremiasza 17... Aha, jeszcze znosi zniewagi. Psalm 69. Bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. To też jest rzecz taka, bo zwykle zniewagi odbieramy tak bardzo emocjonalnie, a możemy to traktować jako zadanie. Jako kwiatuszek dla tatusia znosić zniewagi, gorliwie. No i dalej. Słuchać Boga i przestrzegać sabatu. Jeżeli gorliwie słuchać mnie będziecie, mówi Pan, by nie nosić ciężarów przez bramę tego miasta w dzień sabatu, ale będziecie święcić dzień sabatu, nie wykonując w nim żadnej pracy. I dalej jest lista obietnic. I co to znaczy sabat? Tak krótko przypomnę z Izajasza. To jest po pierwsze, nie podróżować. Kiedyś pastor nam zadał jeszcze trudniejsze zadanie, się usiąść na jednym krześle i siedzieć. Dopóki nie zauważymy, że Bóg nas kocha. Ale Bóg jest bardziej lajtowy, powiedzmy, i powiedział, żeby nie podróżować. No, możesz siedzieć na krzesełku, generalnie nie podróżuj. Nie załatwiaj swoich spraw. Ja mam z tym spory problem, bo zawsze czeka dużo spraw do załatwienia. Nie prowadzić pustej rozmowy. Facebook. Rozkoszować się i czcić ten dzień jako poświęcony Panu. No to z tym już nie ma problemu. A może jest? Problem z rozkoszowaniem się. To można robić gorliwie, świadomie rozkoszować się. Dalej, można się modlić. To jest ten fragment o tym, że Jezus w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił. To już słyszeliście. Ale jeśli to jest dla was za duży hardcore, te krwi, krople potu jak krople krwi, to jeszcze jest fragment z pierwszego listu Tesaloniczan 3:10. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Gorliwie modlimy się o to, żeby móc służyć Bogu, żeby On otworzył pewne drzwi. Dalej, starać się o dary. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie. 2 Koryntian 8:16. Troszczyć się o braci. Można gorliwie troszczyć się o braci. Czy widzisz wokół siebie jakichś braci, o których można się gorliwie zatroszczyć? Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar, lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa. I dalej, bardzo ciekawe. Gorliwość zawsze się kojarzy z takim po prostu przebojem. Pójść po prostu, zdobyć coś. A tutaj co się robi gorliwie? Prowadzi cichy żywot. Jacie. Po prostu. I gorliwie starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Dalej kilka fajnych rzeczy. Wychowanie dzieci, udzielanie gościny, umywanie nóg, wspomaganie prześladowanych. Bardzo, bardzo, bardzo niewidoczne rzeczy. Można je robić gorliwie. 1 Tymoteusza 5:10. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościnę udzieliła, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Dalej, żeby już kończyć. Lista Hebrajczyków 6:11. Zachowywać nadzieję można gorliwie. Bardzo konkretna rzecz. Kiedy przychodzą złe myśli, bo złe myśli zawsze przychodzą. Ja po prostu czasem się dziwię, skąd takie fatalne myśli w mojej głowie. Czasem mam siłę, żeby się przed nimi bronić, czasem nie, ale po prostu przychodzą, są beznadziejne. To widać po prostu na pierwszy rzut oka. Beznadzieja, którą diabeł nawet bez ogródek wali po prostu do mojego mózgu. Takie po prostu myśli, że tylko się załamać. Wtedy jest konkret. Gorliwie zachowywać nadzieję. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. To jest moc. Objawienia 3:19. Pokutować. Wszystkich, których miłuję, karcę i zmagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. No i jeszcze dwa fragmenty, które też tylko przeczytam. Nie będę się wgłębiał, ale są na tyle dobre po prostu, że po prostu trzeba je przeczytać całe. Tutaj tylko fragmencik wykropkowałem, ale ja przeczytam całe. Rzymian 12, rozdział 6:21. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Lista konkretów. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustając. Płomienni duchem, Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi. W modlitwie wytrwali. Po prostu wyobrażam sobie jakiegoś takiego Aragorn jedzie przed armią, po prostu tuż przed bramami...
Nie pamiętam.
Mordoru, tak. I mowa wojenna, albo Braveheart. I po prostu mówi, woła do tych żołnierzy. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi. To jest nasza bitwa. W modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach. Okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselającymi się. Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. I duch walki rośnie. I rośnie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łagnie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozrażone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I ostatni fragment, będzie cały, będziecie mogli czytać sobie ze mną. 1 Piotra 4:7-14. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrze szafarze rozlicznej łaski Bożej, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Znowu to, aby był uwielbiony Bóg. Robimy to dla tatusia. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Niestety. Przykro. Trzeci. Najmilsi, nie dziwcie się. Jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia chrystusowego. Gdyż duch chwały, duch Boży spoczywa na was. To był ostatni fragment i ostatnie, co chciałem powiedzieć i przypominam to, co było tematem tego. Czyli, że to wszystko, co robimy, z gorliwością można inne fragmenty znaleźć, co można robić dla Boga. Jest robiony dla tatusia. Jak ten kwiatek po prostu. Z miłości. On najpierw nas kocha, potem my kochamy Jego. I jeśli nie będziemy wszystkiego dobrego robić z miłości dla Niego, to nic z tego nie będzie. Więc trzeba drążyć temat i wiedzieć i spędzać czas z Bogiem. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam.